Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie Państwa witam i pozdrawiam. Pisze w Roku Polskim Zofia Kosak-Szczucka. Stoją jeszcze, acz coraz to rzadsze, stare drewniane kościółki o przejmującym uroku. Wzniesiono je tak dawno, w epoce tak różnej od dzisiejszej, że nikt nie potrafi wyobrazić sobie ich spadzistych kształtów w postaci nowej, pozbawionej nalotu muchów. Strome dachy, spływające gątem niemal do ziemi, zdają się być naturalnym wykwitem gruntu, na którym stoją, najwłaściwszym wyrazem duszy kraju. Wnętrza tych świątyń, przesiąkłe żywicą i ludzkimi modłami, dźwięczą niby pudło skrzypiec i chwalą Boga, nawet gdy są próżne. Wokoło ścian biegną niskie podcienia, zwane sobotami, służące jako ochrona procesji w czasie deszczu, a zimą jako przechowalnia uli. Kościół, wiadomo, potrzebował wosku na świece, więc z konieczności posiadał pasiekę. Pnie pszczelne stały wzdłuż cmentarnego muru na przemian z tablicami nagrobnymi o napisach przez lata zatartych. Pszczoły z kolei potrzebują lip, przeto wielkie lipy, stare jak kościół sam, ocieniały wysoki dach, wypełniając powietrze słodszym od kadzidła zapachem. Lipy w kwiecie, brzęczenie pszczół, drewniane, omszone wnętrze grające modlitwą jak staroświecka szkatułka, tworzą syntezę czaru, którego żadne pióro nie wyrazi, czaru, którego wspomnienie wystarcza, by ujrzeć oddaloną ojczyznę jak żywą. Gdyby miesiące posiadały herby, lipiec powinien otrzymać jako godło złotą pszczołę. Piękny i zaszczytny znak. Według prastarych wierzeń ludowych pszczoła, w niektórych częściach polskich lud wymawia pszczoła, nie jest zwyczajnym owadem jak osy czy bąki. Posiada duszę nieśmiertelną, człowieczej równą. Nie wolno zabijać pszczoły, podobnie jak bociana lub jaskółki. Za czasów wczesnopiastowskich, w razie zgonu gospodarza lub narodzin syna, krewni obowiązani byli oznajmić o tym pszczołom. Choćby zdarzenie miało miejsce w zimie, gdy roje spały w ciemniku. Toż samo czyniono w razie śmierci księcia panującego nad dziedziną. Wosk od pszczół jarych miał właściwości odczyniania uroku. Wieloletnia zażyłość z pszczołami pozwala wejrzeć w bardzo dziwne sprawy. Pszczoły, nawet obce, nie kują swojego człowieka, pszczelarza. Poznają go jak owce pasterza. Pszczelarz może posłać swój rój w formie ekspedycji karnej dla wymordowania roju konkurenta pasiecznika, który go obraził, aby przynęcić obcy rój do swojej pasieki. Pszczoły w jego ręku stanowią groźną, chociaż miododajną legię, posłuszną każdemu zleceniu. To nie bajki, lecz fakty znane każdemu pszczelarzowi. Oczywiście nie inżynierowi pszczelnictwa, lecz bartnikowi z dziada pradziada, takiemu, co śmieje się z maski drucianej i potrafi oswoić dziką barć odkrytą w drzewie. Przed wojną spotykało się na ziemiach Polski podobnych mądrych staruchów, czarodziejów otoczonych pszczelim rojem. Lipcowy miód jest najlepszym z miodów. Niby dojrzały burgund zachowuje w sobie energię słoneczną. Określenie stary lipiec brzmiało jak najwyższa pochwała dla trunku. Miesiąc lipiec wyraża się przede wszystkim zapachem. Nie tylko lipy zmieniają proces oddychania w rozkosz. Wszystko pachnie. Tu las sosnowy rozgrzany, tam przydrożna macierzanka, opodal pole żółtego łubinu. W lesie wonieją grzyby, dzikie maliny, zapóźnione poziomki, ziele zwane bagnem, którego nie znoszą mole i pokorne, zawsze obficie rodzące czernice. Ulubiony przysmak rzadko już spotykanych niedźwiedzi, pastuszków, ptaków, bezcenny dla gospodyń, użyteczny w lecznictwie. Dobra ta roślinka nie ma ustalonej nazwy, a raczej traci swe właściwe imię na rzecz krewniaczki czerwonej borówki. I tylko w okolicach, gdzie ta ostatnia zwana jest brusznicą, czarna jagoda, względnie czernica odzyskuje prawowite miano. Staje się borówką. W Beskidzie Śląskim góralki do zbierania czernic używały do niedawna drewnianego grzebienia czy zgrzebła o rzadkich, długich zębach, którymi przeczysywały krzaki, strącając owoc do podstawowego kozubka. W tych Beskidach turysta, pragnący usiąść na giętej borówczanej ścieli, musi wprzód poświęcić dłuższą chwilę wyjedzeniu z danego miejsca czernic grożących poplamieniem ubrania. Lipiec i jego wonie stanowią istotę lata, punkt szczytowy roku, od którego rozpoczyna się spadek ku nieuniknionej jesieni. Cóż stąd, że dopiero w drugiej połowie lipca rozpoczynają się żniwa, walna kampania rolnika, o której myślał i dla której trudził się przez cały rok, spełnienie jest zawsze schyłkiem. Lipiec w kolejności miesięcy wypada siódmy. Rok bieżący, który dotychczas uchodził za młody, mający wiele czasu przed sobą do spełnienia poczynionych obietnic, zrealizowania pragnień ludzkich, staje się kusy, przyspiesza biegu. Koniec rozłąki wyśniony przez tęskniące serca poczyna przerzucać nadzieję na okres dalszy, na rok następny, bo już połowa minęła, bo już lipiec. Nauczmy się podczas spotkań z przyrodą podziwiać piękno Bożego stworzenia. Przebywając podczas urlopu wśród wspaniałej przyrody, przeżywamy od nowa spotkanie z Bożym stworzeniem mieniącym się wszystkimi barwami. Piękno Bożego stworzenia jest godne podziwu. Zawiera w sobie tak wiele rzeczy wielkich i małych, niezliczone w swej różnorodności kwiaty, drzewa, zwierzęta, wszystko to, co ofiaruje nam przyroda. Aby móc to wszystko poznać i podziwiać, potrzebujemy wolnego czasu, który daje nam właśnie urlop. Pływając w morzu, doświadczamy rozległości wód. Chodząc po górach, odkrywamy nowe gatunki kwiatów. Idź poznawać przyrodę. To wszystko Bóg stworzył ku radości człowieka i oddał mu pod jego opiekę i ku jemu pożytkowi. Thank you. Słońce wędruje wysoko nad horyzontem. Mamy najdłuższe dni w ciągu roku. Rtęć w termometrach idzie w górę, to znaczy mamy lato. Okres szkolnych wakacji, urlopów w zakładach pracy, pustoszejących miast i zapełniających się ośrodków czasowych, kolonijnych i szlaków wędrownych. Corocznie od czerwca do sierpnia przeżywamy szczyt wypoczynkowo-turystyczny, kiedy to miliony ludzi, dzieci, uczącej się młodzieży udają się tam, gdzie mogą korzystać ze słońca, czystego, rzeźwego powietrza, a więc zieleni i wody, ze wszystkich dobrodziejstw przyrody. Przyroda przeżywa ów szczyt mniej entuzjastycznie, a za to bardziej boleśnie. Wciąż okrawane, zajmowane przez osadnictwo, przemysł, komunikację obszary naturalnych, samodzielnych, biogeocenos kurczą się szybko. Pozostałe enklawy bronią się dzielnie, ale czyha na nie dodatkowe niebezpieczeństwo. Niezdyscyplinowany lub nieświadomy turysta i letnik. Słuchacze wiedzą, że od lat realizowany jest w Polsce długofalowy program ochrony przyrody i krajobrazu. Zasoby przyrodnicze należy chronić i pomnażać. Powiększa się ilość i powierzchnia parków narodowych i rezerwatów przyrody. Powstają w wielu województwach parki krajobrazowe i strefy chronionego krajobrazu. Opieką otacza się wiejskie parki podworskie. Stanęliśmy przed wielką szansą zachowania przyrodniczych walorów naszych ziem dla wielu jeszcze pokoleń Polaków. Walory te oznaczają równocześnie poprawę zdrowotności, rozwój tężyzny fizycznej i psychicznej narodu. Tymczasem zachowanie się letników i turystów w zetknięciu ze środowiskiem przyrodniczym wiele jeszcze pozostawia do życzenia. Rokrocznie przypominamy obowiązujące wciąż zasady. Te same zasady powinny obowiązywać nie tylko turystów wędrownych, ale również letników. Zachowanie ich tak niewiele wymaga od człowieka. Właściwie żadnych wyrzeczeń, a jedynie chwilę refleksji. A tymczasem akcja zbierania odpadów w parkach narodowych przynoszą smutny plon. Tony odpadów. Płoną lasy od niedopałków czy porzuconych butelek. Czyste wiosną rzeki i jeziora spływają smarami, olejami i detergentami zmytych w nich samochodów. Spływają też ryby. W sanktuariach przyrody miast głosów ptasich i owadzich słychać przemożny jazgot tranzystorów. A nieraz niestety także pijackie wrzaski. Parki narodowe ciągle odczuwają masowy napływ letników i turystów, a są to obszary zajmujące ledwie kilka procent powierzchni kraju, na których należy przyrodę zachować w niezmienionym stanie. Dla nauki, dydaktyki, jako żywy skansen przyrodniczy, samoregulujący się, rządzony własnymi prawami. W parkach obowiązują szczególne rygory i precyzyjne przepisy kształtujące właściwy stosunek zwiedzającego do przyrodniczego środowiska. Są jeszcze inne tereny, znajdujące się pod wyjątkowo silną presją turystyczno-wypoczynkową, gdzie przyroda jest szczególnie wrażliwa i wymaga dodatkowej troski ze strony człowieka. Do nich należy Górnośląski Leśny Pas Ochronny, którego lasy osłabiane są ciągłą walką z niszczącym działaniem przemysłu. Takim obszarem jest również pas Wybrzeża Bałtyku. Roślinność porastająca, wydmy przybrzeżne i stromy brzeg klifowy znajduje się pod silnym naporem fal morskich, wiatru i nanoszonego przez nie piasku. Niszczące działanie fal podmywających brzeg wymaga stałego wzmacniania go m.in. przez obsadzanie roślinnością. Podobnie wydmy utrwalić można jedynie wówczas, gdy stopniowo zarosną one najpierw pionierskimi trawami, wydmu chrzycą piaskową i piaskownicą zwyczajną, a pod ich osłoną roślinami zadarniającymi piasek. Następnie wytworzyć się może warstwa gleby bardziej urodzajnej, na którą wkraczają krzewy, a wreszcie las, a więc bór nadmorski. niezdyscyplinowani w czasowicze i plażowicze, spacerujący po wydmach i urwiskach, wydeptujący na nich ścieżki i zaśmiecający teren, odkrywają ponownie sypki, luźny piasek podłoża, przyczyniając się do rozwiewania wydmy lub obsuwania się klifu. Człowiek, który powinien tu być sprzymierzeńcem roślin, działa na własną szkodę. Morze bowiem podmywa wciąż nowe odcinki urwistych brzegów, a wydmy zasypują coraz to dalsze połacie lasów i pól uprawnych. Chcę życzyć wszystkim słuchaczom udanego letniego wypoczynku, odnowy sił, wielu pięknych wrażeń. Życzę im również, by w letnim sezonie dzięki naszej wspólnej trosce i prawidłowemu zachowaniu się, kulturalnemu zachowaniu się wszystkich wspólnie korzystających z dobrodziejstw lata, przyroda nasza nie ucierpiała i nie została zubożona, by również w następnych latach była gotowa przyjąć nas i obdarzyć szczodrze zdrowiem, radością i wzruszeniem. Światu zagraża niebezpieczeństwo, albowiem ludzie zaczęli rządzić naturą, zanim nauczyli się rządzić sobą, pisał Albert Schweitzer. O kulturze narodu świadczy nie tylko literatura, sztuka i nauka, lecz także stan zachowania ojczystej przyrody. Tymczasem niszczenie środowiska zachodzi szybciej niż kształtowanie świadomości ekologicznej, jak i praktyczne działania ochronne. Uczył nas błogosławiony Ojciec Święty Jan Paweł II, iż pokój z Bogiem Stwórcą oznacza pokój z stworzeniem. Pisze na ten temat pan profesor Zbigniew Mirek z Krakowa w opracowaniu Drogi Pojednania, pojednanie ze stworzeniem, jakby rozwijając myśl papieską. Pisze on tak. Chrystusowy testament, życzenie wsparte jego modlitwą zanoszoną do Ojca, aby wszyscy stanowili jedno, staje dziś przed nami z całą mocą, jako wezwanie do jednania, do szukania jedności. Na tej drodze ku jedności Chrystus pozostawia nam dwie ważne wskazówki. Po pierwsze, pokazuje, że jedność ma swój boski pierwowzór, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, ja w nich, a Ty we mnie. Nie jest to zatem dowolna jedność, ale jedność z Ojcem przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, a więc i w Duchu Świętym, którego nam dał, przez którego jest w nas obecny, przez którego objawia nam Ojca i do Ojca prowadzi jako jedyny pośrednik. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Po drugie, przy innej okazji przypomina, beze mnie nic uczynić nie możecie. Na drugim europejskim zgromadzeniu ekumenicznym w Grazu w 1997 roku ukazano trzy płaszczyzny ekumenicznego pojednania. Są to kolejno: pojednanie z Bogiem, pojednanie z drugim człowiekiem, pojednanie z całym stworzeniem. Niekiedy towarzyszy im nie bez powodu jeszcze jedna płaszczyzna, pojednanie z samym sobą. Wyodrębnienie tej płaszczyzny jest bardzo ważne, zakłada bowiem pojednanie z Bogiem, prowadzące do pokoju serca i stanowiące warunek wszelkiego pojednania. Trzeba jednak z mocą podkreślić, że pojednanie z Bogiem często przychodzi nie bezpośrednio, ale poprzez spotkanie z dobrem, prawdą i pięknem, które odkrywamy w drugim człowieku bądź stworzeniu lub w spotkaniu z samym sobą w głębi serca. Rezygnując z szerszej refleksji na temat pojednania, chciałbym skupić się na głębszym sensie pojednania ze stworzeniem oraz na jego podstawach i prowadzących do niego drogach, mając zarazem świadomość, że jest ono bardzo ważną drogą do pojednania w ogóle, a więc do pojednania z Bogiem, z ludźmi i z samym sobą poprzez stworzenie. Refleksję związaną z poszukiwaniem właściwych dróg pojednania ze stworzeniem można prowadzić na różne sposoby. Niezależnie jednak od tego, jaką drogę refleksji obierzemy, warto z pewnością podjąć próbę zrozumienia, czym jest jedność i Boży zamysł jednania w kontekście stworzenia. Dopiero wtedy można zająć się refleksją nad pojednaniem ze stworzeniem, zastanowić się, co znaczy pojednać się ze stworzeniem, dlaczego pojednanie jest ważne, na czym polega, w czym się przejawia, na czym może i powinno być budowane, a także jakie jest znaczenie pojednania ze stworzeniem dla realizacji pojednania dokonującego się w innych wymiarach. Przyjrzyjcie się liliom polnym, przyjrzyjcie się ptakom niebieskim, przyjrzyjcie się. To Jezusowe przyjrzyjcie się jest niczym innym, jak wezwaniem do poznania stworzenia poprzez kontemplację. Jezus w czasie swojej ziemskiej misji niewątpliwie kontemplował dzieło stworzenia. Świadczy o tym choćby bogactwo przypowieści, w których odwołuje się do obserwacji zjawisk przyrodniczych. Owo przyjrzyjcie się jest w sensie biblijnym wezwaniem do pełnego poznania w miłości. Pojednanie ze stworzeniem bardzo potrzebuje tego kontemplacyjnego zanurzenia w tajemnicy stworzenia. Zanurzenia poprzez spojrzenie pełne miłości, które przynosi głębokie poznanie i zrozumienie sensu istnienia każdego bytu. Dostrzegamy wówczas, że każdy stworzony byt jest ze swej natury dobry i potrzebny, że ma prawo istnieć i rozwijać się, bo został powołany do życia, umiłowany i odkupiony przez Boga i jako taki jest także godzien naszej miłości, naszego szacunku i naszej służby wedle woli Bożej. Takie poznanie rodzi zobowiązanie, które miłość natychmiast zamienia w służbę, w konkretny czyn. Idziemy wówczas śladami świętego Bazylego, biskupa Cezarei, zmarłego w 379 roku, którym modlił się. I za nie także, o Panie, najpokorniejsze zwierzęta, które znoszą razem z nami ciężar dnia i upału, prosimy Cię, byś rozciągnął nad nimi Twoją wielką dobroć serca, gdyż obiecałeś zbawić tak człowieka, jak i zwierzę, a wielka jest, o Mistrzu, Twa miłująca dobroć. Podobne konsekwencje poznania znajdujemy również u wielkich ojców Kościoła i świętych, jak chociażby u świętego Benedykta czy świętego Franciszka oraz w tezach współczesnej ekoteologii i ekoetyki chrześcijańskiej. Biorąc pod uwagę zarówno pojednanie ze stworzeniem, jak i pojednanie poprzez stworzenie, warto zwrócić uwagę na kluczową kwestię, jaką jest bioróżnorodność, czyli różnorodność szeroko rozumianego życia. Analiza zjawiska bioróżnorodności pozwala znaleźć przez analogię ważne odniesienia, pomocne w rozumieniu istoty pojednania także na innych płaszczyznach. Owocem kontemplacji, a także naukowego poznania jest odkrycie, że Bóg poprzez ewolucyjne doskonalenie dzieła stworzenia, owo trwające wciąż creatio continua, prowadzi rozwój życia na ziemi od prostych form do niebywałej wręcz różnorodności, zachowując przy tym w świecie jedność i harmonię. Harmonia ta wynika z faktu, że powiększana i wciąż doskonalana wielość i różnorodność elementów przyrody, składająca się na bogactwo życia, tworzy równocześnie skomplikowaną sieć wzajemnych więzi. Ta modna dziś ekologia to de facto nauka o więziach spajających ogromną różnorodność w harmonijną całość. Takie jest życie, zrodzone z Bożej mądrości, powiązana wzajemnie ogromna bioróżnorodność, wielka symfonia życia, niewyobrażalna wielość i różnorodność głosów, które mimo, że każdy prowadzi niezależną linię melodyczną, układają się w polifoniczną, harmonijną całość. Dostrzeżenie i zrozumienie tego faktu jest doskonałym punktem wyjścia do pojednania z całym stworzeniem, do pełnej miłości i akceptacji każdego bytu, bez jakiegokolwiek wartościowania i osądzania, tak jak chce tego Bóg, który powołał do istnienia wszystkie istoty. Prawdę o wartości każdej formy życia odkrywa także współczesna ekologia. Dużo wcześniej dostrzegali ją mistycy i święci. Biskup Hipony, święty Augustyn, pisał na przełomie IV i V wieku. Zastanówcie się, kochani, kto tak ułożył członki komarowi i pchle, iż żyjątka te mają właściwy sobie kształt, żyją i poruszają się? Kto komarowi dał żądło, by mógł ssać krew? Jakże delikatna jest ta trąbka, którą wciąga swe pożywienie. Któż to urządził? Któż to sprawił? Ten sam, który w niebie stworzył anioła, na ziemi stworzył robaka. Nie umiesz na tym świecie rozpoznać żadnego zła oprócz tego, które szkodzi twojemu ciału, i żadnego dobra, tylko to, które raduje twoje cielesne zmysły. Naucz się patrzeć na całość stworzenia, jak na dzieło Boże, i czytać w nim niby w wielkiej księdze natury. A kiedy jakieś stworzenie jest dla ciebie szkodliwe, raczej przypuszczaj, że jako człowiek możesz nie znać przyczyny i nie odważaj się zarzucać cokolwiek dziełom Bożym. Obyś nigdy nie popadł w świętokradzkie gadanie i bluźniercze wymysły. Dobrze będzie nie pominąć następującego szczegółu. I widział Bóg, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Skoro tak widział i widzi Bóg, to i człowiek patrzący na świat i życie z Bożej perspektywy dostrzega całe bogactwo, dobro i piękno stworzenia. Uzyskuje wówczas nie tylko Bożą perspektywę oglądu świata, ale także Bożą do niego relację, a jest to relacja miłości, która pozwala człowiekowi twórczo, to jest zgodnie z wolą Bożą, uczestniczyć w trwającym wciąż stwarzaniu świata i prowadzeniu go do zamierzonego przez Boga spełnienia. Jeśli człowiek obierze inną perspektywę, nie dostrzeże i nie zrozumie głębokiego sensu życia, nie będzie się też mógł weń twórczo wpisać. Ciąg dalszy tego opracowania profesora Zbigniewa Mirka za tydzień. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.